z biznesu do słuchania.
Światowa gospodarka coraz mocniej opiera się na danych, a informacje ze smartfonów to tylko ich wycinek. O pozyskiwaniu danych z różnych źródeł, łączeniu ich i wyciąganiu wniosków, które mogą być kluczowe dla powodzenia wielu biznesów, postanowiłem porozmawiać z Markiem Turlejskim, partnerem w firmie analitycznej DataWise. Na początek, podobnie jak Tomasza Chłodeckiego, spytałem go o to, co jego firma wie o mnie, bo to w końcu dla mnie najważniejsze.
O panu jako o panu niewiele, bo nie zajmujemy się przetwarzaniem danych, które pozwalają zidentyfikować jakiegokolwiek pojedynczego użytkownika. Istniejemy już 10 lat i przez cały ten czas jakby trzymamy się twardo takiej bariery tego, co rozumiemy jako dane osobowe. Zbieramy i gromadzimy dane, które są już zagregowane. Jeśli dotyczą osób fizycznych ewentualnie, zbieramy dane o budynkach, firmach i rzeczach, które nie są pojedynczymi osobami. Po co to robimy? Staramy się obrazować polską przestrzeń w możliwie dużej rozdzielczości, jednakowoż nie śledząc, nie opisując pojedynczych ludzi.
I dlaczego to jest przydatne? No właśnie, dlaczego i komu?
Jest to przydatne jakby w dwóch jakichś tam grubych, takich dużych liniach biznesowych. Po pierwsze chodzi o firmy, które inwestują w tak zwanej kolokwialnie fizycznej przestrzeni, czyli budują sklepy, budują sieci światłowodowe, budują sieci telefoniczne, budują magazyny, wszelkiego rodzaju infrastrukturę. To niekoniecznie muszą być tylko sieci handlowe. W każdym z tych przypadków, czy to firma mała, czy duża, zaangażowane są spore pieniądze. Jeżeli się pomylimy co do lokalizacji, a często to właśnie lokalizacja generuje biznes albo generuje koszta, no to jest duże ryzyko. Jeśli możemy wcześniej dowiedzieć się, z jakim klientem będziemy mieli do czynienia, ilu tych klientów ma szansę być, kto jest naszym konkurentem w tej okolicy, czy klienci będą mieli łatwy dojazd, no to to poprawia, powiedzmy, dla profesjonalnych biznesów, takich, które już inwestują w jakiejś skali, to jakby pomaga nie wtopić pieniędzy.
I te wszystkie dane, rozumiem, można pozyskać z jakichś publicznych, dostępnych baz, czy to trzeba je kupować na przykład na rynku?
Tu nie ma jednej odpowiedzi. Część danych to faktycznie jest integracja źródeł, które udostępnia nasze państwo. W tym momencie na przykład światek firm takich jak my czeka na moment, kiedy w sierpniu nowa ustawa o głównym geodecie uwolni kolejne zbiory związane z mapami, związane ze zdjęciami roczniczymi, z rzeczami, które państwo wytworzyło za publiczne pieniądze. Podjęło taką decyzję, że udostępniając je firmom ma szansę drugi raz zarobić pieniądze, no po prostu uruchomić wzrost gospodarczy, czy uruchomić kreatywność ludzi, no i zebrać te pieniądze drugi raz z podatków, czy odebrać je z podatków od tych firm. Ale są to też zbiory, które sami tworzymy, które sami gromadzimy, więc tutaj po prostu robimy to już tyle długo, że pewnie trzeba byłoby wejść głęboko w temat i zanudzić połowę pana słuchaczy, żeby to jakoś tam rozebrać na części pierwsze. Ale faktycznie jest to taki Frankenstein danych poszywanych, czy zintegrowanych z wielu źródeł, ale to nie jest jakby groźne dla nikogo. Jest to raczej narzędzie do tego, żeby faktycznie więcej ludzi mogło trafnie podjąć te decyzje o inwestycjach. Jest też druga linia i pewnie tutaj jakby sami się musimy pilnować, żeby jakby nie przekraczać jakichś granic. Jest też powszechnie znane od lat 70. zjawisko, że podobni ludzie koncentrują się w podobnych miejscach, czyli możemy sobie potocznie, każdy pewnie w swoim mieście może sobie odpowiedzieć na pytanie, które dzielnice są lepsze, droższe, w których bardziej chciałbym mieszkać, a w których będzie mieszkał tylko, jeśli go finanse przycisną.
No tak, stereotypowo inny klient mieszka w miasteczku Wilanów, a inny mieszka w pobliżu naszej redakcji Pulsu Biznesu na Pradze Północ.
Są to stereotypy, które działają. Jeśli się komuś przedstawimy, ja powiem, że nazywam się Marek Turlejski, mieszkam tu i tu, to mój interlokutor natychmiast nabudowuje sobie jakieś tam skojarzenia na mój temat. To w Polsce działa słabiej niż na Zachodzie. Tutaj okres komunistyczny jakby mocno wymieszał nas i może dobrze. Na Zachodzie jakby w Stanach zwłaszcza za kod pocztowy można nie dostać kredytu, tak, w dużym skrócie. I faktycznie te granice między dzielnicami biedniejszymi i bogatszymi bywają bardzo ostre i bardzo trwałe. To samo się dzieje w Anglii, gdzie dodatkowym czynnikiem, które to strukturyzuje, na przykład są wyniki szkół. Szkoły są zrejonizowane super precyzyjnie. Każdy pięć ziemi jest przypisana do rejonu szkoły. Szkoła ma lepszy bądź gorszy wynik w jakichś testach, publiczna szkoła. I zazwyczaj tam, gdzie lepsza szkoła, tam droższe nieruchomości i to się tak utrwala i to po prostu na tych mapach super dobrze widać. W skali makro w Polsce no świetnie to odzwierciedlają na przykład mapy preferencji wyborczych. Wszyscy mówią o tym, że od tych 200 ponad lat widać granice zaborów. Jest to zjawisko mocno skomplikowane i to też na osobną rozmowę, ale faktycznie te granice gdzieś tam przebiegają przez Polskę, przebiegają przez miasta i znów, nie sięgając do danych osobowych od pojedynczych osób, można na poziomie statystycznym jakby przypisać pewne prawdopodobieństwa, szans, ryzyka, szans zakupowych, ryzyka jakichś zdarzeń grupą ludzi na podstawie lokalizacji. I w tym też się specjalizujemy i no jest to jakby zadanie jakby takie no, dla tych ludzi, którzy zajmują się numerkami i statystyką, ale to działa.
Czyli bez wiedzy o konkretnych osobach, ale mniej więcej ze statystyczną wiedzą o tym, kto gdzie mieszka, tak jak jest zasobny. Skąd macie taką wiedzę właśnie? Z czego to się bierze?
To zazwyczaj są tak zwane jakieś tam pośrednie wnioskowania. Jeżeli gdzieś jest więcej przedsiębiorstw, albo na przykład gdzieś jest więcej przedsiębiorców z jakiegoś sektora, albo gdzieś więcej buduje się nowych i tak dalej, no to za tym idą też, jak jest więcej nowych mieszkań, to jest więcej ludzi, którzy kupili te mieszkania, w związku z czym mieli środki na te mieszkania, albo mieli taką zdolność kredytową, żeby bank im te kredyty dał. I to są tego typu nie wprost rozumowania. Nie jest to tak proste do wyjaśnienia, że jeżeli znalazłem się w sklepie X, to jestem jego klientem, no bo tutaj jest jakby technika jest zaangażowana w proces zbierania tych danych, a nie wnioskowanie, a tutaj raczej chodzi o to, żeby na podstawie wiedzy dziedzinowej, socjologicznej, różnorakiej, statystycznej móc takie użyteczne biznesowo wnioskowania wykonać. Ta informacja ma i wady, i zalety, jakby no, w stosunku do danych o pojedynczych osobach, oczywiście one to nie są dane o pojedynczych osobach, w związku z tym zawsze trochę generują tak zwanego szumu, a z drugiej strony mają pokrycie, dotyczą całej populacji, są w każdym miejscu takie same i łatwiej je też zgromadzić i zastosować.
Czyli rozumiem, że zgłaszają się do Was na przykład sieci handlowe, jak chcą ocenić, która nieruchomość pod sklep będzie bardziej atrakcyjna, tak? To są Wasi klienci i kto jeszcze?
Na przykład, no jeżeli do jakiegoś operatora sieci spływa miesięcznie dziesiątki, setki wniosków o to, żeby tam ja bym chciał prowadzić sklep, no to tam też po prostu też ważna jest optymalizacja, żeby nie ślęczyć nad każdym wnioskiem, nie wysyłać tam zawsze człowieka, który jeden zmierzy tak, drugi będzie miał trochę inną opinię. Więc to na przykład jest taki klasyczny przykład tego typu analizy. Można też szukać miejsc, gdzie chcielibyśmy mieć sklepy, bo konkurencja słaba, ludzi dużo, więc jakby istnieje jakiś zestaw czynników, które no, sugeruje, żeby jednak to tam właśnie poszukać.
Dziękuję bardzo. O pięknie szukanie sensu i korzyści w danych mówił Marek Turlejski, partner w firmie analitycznej DataWise.
Dziękuję uprzejmie.